To jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Szaszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
Z Piotrem Jagielskim, czyli panem Janosikiem, panem inżynierem. Proszę Państwa, idziemy do piwnicy, bo w piwnicy radiowej są skarby. Mnóstwo urządzeń sprzed lat. Jest kawałek historii radia. A idąc, to chciałbym zapytać Cię o Twoją radiową historię. Jak Ty trafiłeś do Radia Gdańsk? Bo pracujesz tu ho-ho.
Pracuję ho-ho. Słuchaj, no radio stało się moją miłością w liceum ogólnokształcącym. Zespół muzyczny, wizyta w rozgłośni radiowej na nagranie naszego zespołu. Tam parę bratnich duszy, które mi pokazały radio. A że ja byłem takim, w tym czasie to się nazywało radioamatorem, więc strasznie mi się w tym Lublinie ta rozgłośnia spodobała. Była to piękna, nowo wybudowana w latach 60., w połowie lat 60. rozgłośnia ze wspaniałym studiem nagraniowym. Było to dzieło polskich inżynierów, profesorów od akustyki i to było do przecudnej urody studio.
I a ty byłeś radioamatorem, czyli krótkofalowcem?
Byłem radioamatorem, nie krótkofalowcem. Byłem naprawiaczem, składałem jakieś odbiorniki radiowe, co tam wtedy było.
A ty słyniesz z tego, że jesteś specjalistą od rzeczy nieoczywistych.
Pewnie tak. Wiesz, okres tamtego czasu był takim okresem, gdzie trzeba było improwizować. Więc to jakby w mój późniejszy zawód inżynierski było wprasowane właśnie przez te młode lata
a
i moje zainteresowania.
A ja chwytam się za głowę, skąd ten Lublin, bo ty słyniesz z gór, dlatego jesteś nazywany Janosikiem.
No tak, ja pochodzę z Podhala, z pięknej wioski Kościelisko. Mm-hmm. Wychowałem się w kulturze góralskiej, tamtej kościeliskiej, ale mama postanowiła mnie kształcić. Mama miała swoją ideę fix i nie pozwalała mi na żadne zbaczanie i za szybkie rozpoczynania życia. Jakoś nam się tak ułożyło, że trafiłem do liceum w Lublinie. W tym Lublinie zaprzyjaźniłem się z ludźmi z tego radia.
No dobrze, a potem jak trafiłeś do Trójmiasta, do Gdańska, nad
morze? No na dalsze nauki. No tak.
Skończyłeś u nas Politechnikę.
Tak. Siłą rzeczy już kontynuowałem na Politechnice w katedrze tutaj akustyki, czy to wtedy się elektrofonia, takie słówko fajne nazywała ta katedra.
No i na początku nie pracowałeś w radio. Chociaż bawiłeś się w studencką agencję radiową.
Tak, oczywiście na studiach wdepnąłem od razu w radio studenckie, w naszą przesławną studencką agencję radiową.
SAR, Radio Politechniki Gdańskiej.
Tak, to była rozgłośnia Politechniki Gdańskiej. Mieliśmy, ponieważ no byli tam już przyszli inżynierowie, więc zbudowaliśmy sobie wspaniałe studia, całe to techniczne zaplecze. To
i powstało z pasją nadawaliśmy na głośniki kołchoźniki.
No jak pamiętasz, Włodzimierzu, gadałeś do mikrofonu D20 starodawnego austriackiego, który cudem nam się udało pozyskać, jeden i drugi. Przecież to nie były dostępne rzeczy. Tak
no
sobie.
I pamiętam węgierski. Wszystkie magnetofony Mechlabory.
Były Mechlabory, ale były też magnetofony angielskie BTR. Może nie pamiętasz, że ja
tego już nie pamiętam.
Zaczynałem. Był taki angielski olbrzym BTR o jakiejś kosmicznej prędkości przesuwania taśmy, także taka wielka kilometrowa taśma.
38 na sekundę.
38 więcej, centymetrów. 76.
Nawet
76. Także taka wielka taśma, jak się chciało z dobrą jakością nagrać, to po 10 minutach kilometr się kończył.
Ona rzeczywiście musiała zasuwać.
Zasuwała kosmicznie. Myśmy to i to była jedyna prędkość, więc robiliśmy takie sztuki, że przetaczaliśmy rolkę, która napędza taśmę, żeby ona się wolniej przesuwała. Kręciliśmy tam tymi nastawami, żeby to jakoś było słychać. Nie, później były polskie magnetofony. Wiesz, to romantyczne czasy. Wyobraź sobie magnetofon, który waży 200 kg. To z Warszawy, z firmy Fonia, moi starsi koledzy przywieźli pociągiem.
Naprawdę?
No tak, we dwóch.
200 kg to strop się wali.
No, oni to, no może sto parędziesiąt. Przywieźli to normalnie pociągiem. Potem jeden przyleciał do nas z Wrzeszcza, to koło Wrzeszcza przecież pamiętasz, ten nasz sar sławetny się mieścił. Przyleciał po posiłki i nie daliśmy wiary. No i jechaliśmy z tym magnetofonem.
Jeszcze, wózeczkiem.
Jeszcze parę. Najpierw nie było wózeczka, potem jeden poleciał po jakiś wózeczek. Kółko się oderwało od wózeczka, w końcu żeśmy go przynieśli jakoś w szóstkę.
Ale niesamowicie, wyżywaliśmy się w tym sarze rzeczywiście.
No tak, no wiesz, było to swoiste radio. Myśmy znali naszych słuchaczy, bo przecież audytorium było ograniczone. Myśmy wiedzieli, że mówimy do naszych kolegów z różnych wydziałów i tak dalej. Te wszystkie domy studenckie, akademiki były przecież połączone, tam wszędzie był głośniczek, program poranny, program wieczorny. No tak, to było trochę pasji.
I
wiesz,
to rzeczywiście miasteczko akademickie, ono brzmiało sarem.
No tak.
Się przychodziło wieczorową porą, szczególnie wieczorem, bo to był ten główny program, tak? 22, prawda?
22, tak. Mm. O 22 mieliśmy taki zasadniczy program.
To całe miasteczko huczało.
No przecież mieliśmy swoje nagrania, robiliśmy nagrania. Pamiętaj, że to były lata 70, panowała cenzura. To był okres takiego dużego rozkwitu i takiej prosperity, czegoś, co się nazywało kulturą studencką. Pamiętasz? Przecież całe tabuny pieśniarzy, piosenkarzy, balladzistów, łącznie z gwiazdami dzisiejszymi czy wczorajszymi, które pierwsze swoje kroki stawiały właśnie w studiach tych studenckich radyjek. Przecież
no i jeździło się na te przeglądy, piosenki studenckie i turystyczne, no i na Bazun, no na Oppę, do Krakowa, na festiwal piosenki studenckiej.
Słuchaj, to były, jak pamiętasz, czasy, kiedy w tych ciekawych politycznie i społecznie latach 70. pewnego otwarcia na świat, ale takiego kontrolowanego, byśmy na tych studiach oprócz nauki uciekali w różne inne działalności. Pamiętasz stąd te kółka zainteresowań. No, jedno to byli radiowcy, ale pamiętasz fotografów, ta słynna kronika tu w Gdańsku studencka. Niektórzy też schodzili pod wodę, słynne koło na rekin po prostu. No to był fajny klub, myśmy się z nimi przecież przyjaźnili. Przygody podwodne. Już nie mówię o przesławnych turystach. FIFA, tak, ten klub turystyczny przy Politechnice Gdańskiej. Twórca tego naszego lokalnego festiwalu Bazuna przecież.
Festiwal Bazuna to jest gdański produkt, tak?
Tak,
studencki.
Tak, to jest gdański produkt studencki.
Słowo produkt tutaj mi bardzo nie pasuje.
No spotkanie. Pomysł i spotkanie. Często te Bazuny, ona najczęściej pierwsza się odbyła tutaj w Gdańsku. Natomiast cała reszta to były wędrówki po okolicy, po ziemi kaszubskiej.
I trochę tak jest, Piotrze, że my tego współczesnego świata życia studenckiego zupełnie już nie rozumiemy. Ten nasz był inny.
No był inny. No wiesz, no inne były, przecież to inne były czasy, inne, chyba inne mieliśmy mentalności. No nie było internetu, telewizja była jakimś marginesem przecież.
Telefonu nie było.
Telefon był na korytarzu,
jeden,
a drugi był w sarze i wybrani mogli z niego korzystać.
No rzeczywiście, mieliśmy w Studenckiej Agencji Radiowej, proszę Państwa, telefon, tak, przydzielony numer. I to
pamiętasz?
Był ogromny, wielki...
341, 41, 41.
Ja nie pamiętam, ale ja pamiętam. W telefonie komórkowym, jako sygnał, to masz jeszcze sygnał Studenckiej Agencji Radiowej.
Syn mi zrobił taką niespodziankę i ten nasz sygnał, pierwsze takty takiego utworu jazzowego grupy Modern Jazz Quartet, Angel Eye, Oko Anioła.
Pamiętałeś? Pamiętam,
no widzisz,
Łodziu. Sygnał pamiętam, ale nie wiedziałem, że to właśnie jest źródłem.
No w Łodziu przyprowadziłeś mnie tutaj do... Bardzo chciałeś do tego naszego magazynku. No mamy tutaj historię, no od końca lat 60. Popatrz, ile tu jest urządzeń. Nie wiem dlaczego, wiesz, jest taka przywara. Powinniśmy wiele z tych rzeczy oddać gdzieś do utylizacji komuś. Nie wyrzucamy, nie wiem dlaczego, ale mamy tu muzeum, że tak powiem, urządzeń audialnych.
I ludzie tak bardzo ciepło, sentymentalnie traktują to miejsce w radio, tę naszą piwniczkę.
No tu jest już warsztat pracy i wszystkie odłożone elementy. I to jest taka ciekawa sprawa. Słuchaj, popatrz, no podstawowa sprawa tu jest magnetofon
Studer
taśmowy, tak, szlachetnej firmy Studer z początku lat 70. Ikona. Pracował 80, 20 parę lat. ten magnetofon. Ja go zreanimowałem, ponieważ mamy kilkanaście tysięcy jeszcze taśm z archiwami naszymi, więc uporczywie je odtwarzamy z tych starych taśm i przekładamy na współczesną formę dźwiękową, czyli na plik dźwiękowy. Więc i to są magnetofony działające. Piękny mechanizm, wiesz, trzy silniki, te głowice i tak dalej. Paski.
Gdybyśmy tu odkręcili pokrywę, to w środku mamy do czynienia z dziełem sztuki inżynierskiej.
Tak, tak.
To wszystko działa? To jest połączenie, zapadki,
połączenie
przelotki.
Precyzyjnej mechaniki, bo tu są trzy silniki. Ten pierwszy, który jakby napędza taśmę, każda szpula, jak pamiętacie, na magnetofon lewą, prawą szpulę ma osobny silnik, więc to jest połączenie elektroniki i bardzo precyzyjnej mechaniki. No, dzieło Szwajcarów. Studer jest firmą szwajcarską. Pan Studer, nieżyjący już twórca tej firmy i konstruktor tych magnetofonów, no, był wielkim mechanikiem.
Chociaż to, jeżeli chodzi za o Szwajcarię, no to tu pojawia się nazwisko Kudelskiego, prawda?
No tak.
Polaka, który wyemigrował
Na początku lat 50. pan inżynier był łaskaw wyemigrować, uciec do Szwajcarii i założył firmę, gdzie zaczął produkować, zauważył, że jest potrzebny mniejszy magnetofon. Przy pomocy szwajcarskiej mechanicznej precyzji stworzył słynną linię magnetofonów Nagra, z którymi wy później tutaj biegaliście po mieście, mimo że ten magnetofon ważył 7 kilo. Mówiłem o tym magnetofonie i o tych 30 latach jego pracy, bo to jest ostatnie urządzenie, które tak długo było. Później tak gwałtownie zmieniały się te metody pracy,
zapisu
dziennikarskiego i tak dalej, że co 5-6 lat musieliśmy wymieniać sprzęt. I tutaj jak rzucisz okiem na te półki, no to zobaczysz.
Przyszła era, proszę Państwa, kasety.
Popatrz, na tej półce, tak, era kaset. Na początku lat 70. firma Philips wymyśliła standard kompakt kasetę, schowała do pudełeczka plastikowego kawałek nawiniętej taśmy, zminiaturyzowała to wszystko, no i była era magnetofonów kasetowych. Taśmy wygodniejsze to było. No, to jest jeszcze mniejsza kaseta, już z zapisem cyfrowym, DAT, tak.
Potem były minidiski.
Minidiski, szuflada wysuwała się, wkładało się jeszcze mniejsze coś niż kaseta, taki mały dysk firmy Sony. To firma Sony to pielęgnowała.
No były kompakty.
No płyta kompaktowa, tak, to jest początek lat 80., czy tam koniec lat 70., też patent Philipsa. Wiesz, przy nagraniach teraz takich radiowych, poważnych, studio nagrań, muzyka i tak dalej, też mieliśmy od wielośladowego magnetofonu, taka długa, szeroka na 2 cale taśma. 2 cale to jest 5 centymetrów.
To był, proszę Państwa, cud rzeczywiście. Wyobraźcie sobie wielościeżkowy magnetofon do nagrania.
Tak, jednocześnie, no po prostu był zespół. Każdemu instrumentowi przykładało się mikrofon.
Była taka szeroka, że ona trochę wyglądała jak klisza, powiedziałbym.
Tak, dokładnie, podobnie jak ta klisza. No i to był początek nagrań wielośladowych. A później w miarę rozwoju, że tak powiem, techniki, nagle zaczęły doskakiwać. Pojawił się kiedyś obraz na kasecie VHS. Mm. Świat dźwięku od razu złapał tą kasetę VHS i zauważył, że tam można cyfrowo nagrać też 16 śladów na takiej kasecie VHS-owej. I proszę bardzo, widzisz te urządzenia. To jest cała gromada urządzeń, gdzie wkładało się kasetę VHS i nagrywało się na taśmę, ale już cyfrowo kilkanaście, kilkadziesiąt śladów.
Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mieliśmy w radio.
Mieliśmy, pamiętasz, mieliśmy taki wielki wóz dźwiękowy,
tak.
Takie studio na kółkach. Przez lata produkowaliśmy dźwięk z festiwali w Sopocie, z czego byliśmy bardzo dumni jako najlepszy wóz dźwiękowy.
To my dawaliśmy dźwięk do Warszawy,
tak,
to my.
My dawaliśmy dźwięk telewizji, tak, i oni sobie do tego swojego obrazka ten dźwięk dokładali.
Samochód nazywany pieszczotliwie lodówką, taki trochę kontener.
No tak, olbrzymi kontener, w środku były te urządzenia, konsolety, rejestratory. Co tu jeszcze? w tej naszej graciarni mogę ci fajnego pokazać. No oczywiście, popatrz, jest cała rodzina
konsolet.
Podstawowe wyposażenie dźwiękowca każdego, czy to nagłaśniającego, czy też w pracy w radiu. Źródło i sposób obsługi wielu sygnałów. No bo oprócz mikrofonu, do którego pan redaktor gada, to za chwilę chce pan wypuścić swój materiał, który pan zmontował, gdzieś tam nagrał. A za chwilę, żeby nie męczyć słuchacza, jakiś ładny utwór muzyczny. No więc do tego służyły te konsolety. I tutaj proszę bardzo, to jest jeszcze piękna analogowa konsoleta też firmy Studer. Tej, o której mówiłem, wielce sławna, zasłużona.
I używana w studiu nagrań, bo były jeszcze mniejsze konsolety służące do emisji programu.
Tak, ta mała konsoletka to jest analogowy Studer. A tu wyżej nasza pierwsza cyfrowa już konsoleta.
Też wymieniona.
No też wymieniona na następne pokolenie. Myśmy średnio te cyfrowe urządzenia kupowali takie solidniejsze. One około 10 lat wytrzymywały. One pracowały, tylko słuchaj, później tak gwałtownie przecież ta technika się teraz rozwija, ta elektronika, że już jakby z funkcjonalno innych powodów.
Wiesz, bo pytanie brzmi, czy
zastępowaliśmy to nowszymi
siedziba
systemami.
Radia jest jeszcze potrzebna, bo właściwie każdy z nas, dziennikarzy, już teraz swoją część programu mógłby nadawać od siebie z dużego pokoju, małego pokoju, z piwniczki.
Mnóstwo rozgłośni w ten sposób w Polsce i na świecie funkcjonuje. Jak pamiętasz, takim dużym impulsem w naszym radiu, tej zdalnej pracy radiowca, no to był okres tej zarazy, tego COVID-u, kiedy dostaliście narzędzia, gdzie mogliście z domu, przecież mówię o was, dziennikarzach, to robić. Wchodziło to dość nieśmiało, ale przyjęło się.
A teraz poszło z impetem. Już nawet studio nie jest potrzebne, dlatego że ta technologia AI robi z dźwiękiem coś takiego, że on brzmi jak z radiowego studia.
No tak, cała ta doskonałość techniczna i ten gwałtowny rozwój technik nagrywania spowodował to, że w tej chwili większość jakby utworów muzycznych, większość, wydaje mi się, że dużo więcej niż połowa, jest produkowana w takich domowych warunkach. Kawałek komputera, jakiś mikrofon, mnóstwo programów do ulepszania tego dźwięku, do opracowywania, uszlachetniania brzmienia i tak dalej. To jest to robione. No ale na szczęście jeszcze studio z dobrą akustyką i cały ten techniczny istnieje na
niektórzy
szczęście.
Mówią, że dziennikarze to już niedługo nie będą potrzebni, bo ta AI będzie zadawała każdemu gościowi.
Tak samo jak te nasze duże, szlachetne studia, te pięknie brzmiące sale koncertowe będą potrzebne. Popatrz, magnetofony na taśmę, te starodawne, sprzed pół wieku, wśród wielu muzyków nadal cieszą się jakby wielką estymą.
One mają rzeczywiście takie miękkie, szlachetne brzmienie.
Mamy tutaj muzyków, którzy przychodzą do nas na sesje nagraniowe, nagrać sobie materiał na swoje płyty, ale tylko na ten magnetofon. Na magnetofon. Nie chcemy nagrywać do komputera, chcemy zapisać na dźwięk na magnetofon, potem go sobie ładnie wyedytować, pomiksować i wydać w postaci ten. Mnóstwo fanów muzyki wie, czuje, słyszy, że pewien rodzaj brzmienia, który daje taśma magnetofonowa, no to oczywiście wynika z właściwości fizycznych taśmy, całego procesu rejestracji, jest dla człowieka przyjemniejszy. Nie jest takie czyste jak ta płyta CD, cyfrowo nagrana i tak dalej. Trudno to słowami opisać, chociaż jak wiesz, praca z dźwiękiem jest wspaniałą przygodą, jest pewnym rodzajem magii. Nawet jeśli się rozmawia, jest mnóstwo ludzi, którzy z tej magii robią super magię. Mam takich rozmówców, dyskutantów, którzy używają, jak coś słuchamy i chcemy wymienić uwagi o brzmieniu, no mówią mi, no co ty, Janosik, nie słyszysz tego zapiaszczonego środka? No i ja wtedy jestem taki skonfundowany, dlaczego ja zapiaszczonego środka nie słyszę. To są tego typu
Ale ty
klimaty.
Nigdy nie chciałeś siedzieć przy konsolecie, o ile pamiętam. Ty zawsze chciałeś siedzieć przy lutownicy.
No wiesz, no ja duży kawał mojej kariery kariery zawodowej, bo jak skończyłem studia, które mnie predysponowały do pracy w radio, pod koniec lat 70. przyszedłem tutaj do Radia Gdańsk, może bym znalazł jakąś pracę. Nawet byłem na takiej miesięcznej praktyce i prawdę mówiąc uciekłem stąd i postanowiłem pójść do fabryki i zostać.
Pracowałeś w Radmorze.
Pracowałem w Radmorze, byłem konstruktorem. Wymyślałem, tworzyłem różne urządzonka i które potem produkowaliśmy. Bardzo dobrze to wspominam. Wróciłem do radia z Radmoru, ponieważ przyszły nowe czasy, lata 90. i tu pojawiły się wtedy te radia regionalne, to Radio Lublin moje i to Radio Gdańsk stawały się samodzielne. To Radio Gdańsk, ten nowe kierownictwo, które tutaj przyszło budować od początku duże radio 24-godzinne, samodzielne, zobaczyło, że tu nie ma infrastruktury. Myśmy mieścili się w dwóch starych, zabytkowych willach we Wrzeszczu. No i postanowili zbudować radio. Jeden z tych szefów ówczesnego radia przypomniał sobie, że z czasów studenckich ma takiego kolegę. No i zaczął mnie wyciągać z tego mojego Radmoru kochanego. No i w sumie mnie wyciągnął. A Radmor też się wtedy, to były czasy, kiedy się to wszystko przepoczwarzało.
No bo radio to nie tylko studio, to nie tylko konsolety, to nie tylko mikrofony i magnetofony, ale to też cały system nadawczy, na którym ty się doskonale znasz.
No tak, tak. Jako człowiek, który pracował w zakładzie radiokomunikacyjnym.
To przecież... powiedz mi, dlaczego to tak jest, że kiedyś to zawsze były takie przerwy konserwacyjne. Pamiętasz, że raz w miesiącu my chcieliśmy mieć przerwę konserwacyjną, nadajnik w Chwaszczynie nie działał.
Sprawa jest prosta.
Do połowy,
a nawet do końca lat 90. większość nadajników większej mocy w Polsce, to są te wieże, te kije gdzieś tam poutykane po kraju, miały nadajniki lampowe. Lampa w takim nadajniku, olbrzymia żarówka, lampa wzmacniająca sygnał tej wysokiej częstotliwości, żyła miesiąc. Fabryka lamp w Toruniu, która te lampy usilnie produkowała.
Lampisza prawdopodobnie, tak. Jakieś wielkie.
Słuchaj, jeszcze do końca zeszłego wieku produkowała, w końcu się zbuntowała i przestała. No ale już się pojawiły półprzewodnikowe nadajniki i tak dalej.
A to przez lampy.
Ale generalnie tak, te systematyczne przerwy, trzeba było wymieniać te lampy. Lampa jak żarówka ma swoją żywotność. No. Bywały 2 miesiące, ale bywały i po miesiącu. Ta lampa z czasem traciła swoją efektywność. Wiesz, sygnał był coraz słabszy. No i wtedy lamentowaliśmy, przecież kiedyś nas było słychać w Bytowie, a teraz słabo. No tak, bo te lampy się zużywały. Jak to żarówki.
A ważną sprawą dla pana inżyniera było jeszcze dobre łącze. Dobre łącze radia z siedzibą we Wrzeszczu z nadajnikiem.
No tak. Nasz podstawowy nadajnik jest w Chwaszczynie i z Wrzeszcza musimy przesłać te nasze sygnały radiowe do nadajnika w Chwaszczynie, żeby je potem wyemitować w eter.
Ja ci bardzo zazdrościłem, wiesz, gdy ty jechałeś do tych wszystkich nadajników i potem opowiadałeś, jak to tam pracowałeś na wysokościach. Myślę sobie, ale on ma genialną pracę, taką związaną trochę z przygodą, wiesz.
Wiesz, no nie musiałem, ale zawsze mnie korciło, jako człowiek gór, który się tam wspinał po skałkach. Nie miałem nigdy, wiesz, problemu, żeby wejść, jak mnie tam te służby nadajnikowe pozwalały, a pozwalały mnie, tam się zapiałem jakimiś szelkami i drapałem się do góry. Ponieważ nie ma nic piękniejszego niż widoki z 30, 40 czy 50 metrów. Poza tym czasami musieliśmy tam sprawdzić tą całą instalację. To dość, wiesz, skomplikowane, wyrafinowane jakby dzieła techniki. Taki nadajnik obłożony antenami, wiesz, ten kabel, który mi te kilowaty mocy, żeby taki nadajnik było słychać 100 kilometrów, no to tam muszą być tysiące watów mocy. No. Kuchenka mikrofalowa ma tam parędziesiąt watów, no, może paręset. Nasz nadajnik w Chwaszczynie emituje z taką mocą promieniowania 120 kilowatów. 120 tysięcy.
No to pytanie brzmi, czy należy unikać tego miejsca i objeżdżać to Chwaszczyno, żeby nie dostać po głowie.
Nie, ja oczywiście.
Wspomniałeś o tej kuchence mikrofalowej, sam się podłożyłeś.
Nie, oczywiście jest wokół tego cała wielka filozofia, ale temat jest zbadany. No ja przez 20 lat pracowałem w promieniowaniu mikrofalowym. Więc tam czasami mierzyliśmy te... Oczywiście promieniowanie jest wszędzie, niezależnie czy są nadajniki. Promieniowanie kosmiczne, które dociera na Ziemię, jest promieniowaniem. Człowiek od...
A kosmosu nie zamkniesz.
A kosmosu nie zamkniesz. Jest tylko kwestia ilości, prawda? Ilości i czasu poddawania się temu silnemu promieniowaniu.
Takie foliarskie pytania ci zadaję.
Kuchenka mikrofalowa w Łodziu. Kuchenka mikrofalowa. W kuchence mikrofalowej woda nagrzewa się, ponieważ jest poddana silnemu promieniowaniu z małej odległości. Wiesz, były oczywiście wypadki ugotowania człowieka. No, jeśli bym cię zapakował do kuchenki mikrofalowej, to cię ugotuje. Temperatura twojego ciała wzrośnie tam powyżej 400 paru stopni i to już jest
skąd
koniec.
Skąd taką dużą kuchenkę mikrofalową?
Są takie kuchenki
naprawdę
mikrofalowe.
Naprawdę są?
Pewnie. No, weź każdy radar wojskowy większej mocy. W środku tej czaszy to jest właśnie kuchenka mikrofalowa. Tam się zdarzały takie nieszczęścia. Kiedy ktoś tam wszedł czyścić, to się tam czyściło i ktoś nagle włączył tam ten radar. Na szczęście nasz organizm jest tak zbudowany, że ta komórka, którą trzymasz przy uchu godzinami, to promieniowanie wnika w nasz mózg, w organizm, jest zatrzymywane przez parę milimetrów naszej skóry. Ponieważ jest małej mocy, to wszystko jest zbadane. Olbrzymie moce szkodzą. Małe moce nie szkodzą, są naturalnym elementem życia człowieka na planecie Ziemia w obecności Słońca i innych galaktyk.
A ty właściwie możesz jechać w góry, tam rozpalać ognisko i snuć takie horrorystyczne trochę opowieści.
No, wiesz,
kończące się happy endem. Fajnie.
Współczesna technika, ten gwałtowny rozwój technologii i tak dalej. Przy pewnej znajomości, ja zawsze kochałem neurobiologię człowieka. Czytałem, nawet na studiach chciałem się przenieść. Jeszcze dodatkowo taki był wydział elektroniki biomedycznej, się tworzył w połowie lat 70.
No, teraz jest bardzo mocny.
Teraz jest bardzo mocny na Politechnice, on się wtedy tworzył. Strasznie mnie korciło, żeby tam też jakieś studia zrobić, ale w końcu tam trochę pochodziłem na te zajęcia początkowe. Byłem tak oczytany, że one mnie nawet nudziły, bo ja już wtedy o synapsie i o neuronach i o wymianie jonowej w synapsie wiedziałem wszystko. Tak, więc interesuję się tym wpływem promieniowania na zdrowie człowieka. I oczywiście ono jest przez organizm tolerowane, jeśli nie przekroczymy pewnych wartości, ale te wartości bardzo trudno przekroczyć. I ja po prostu chcę odczarować, bo oczywiście w tej chwili jest mnóstwo grupek, tam internet huczy, 5G szkodliwe, przecież te wszystkie zawracania głowy. Kiedyś mojego tatę namówiłem, żeby zgodził się, żeby operator tam antenę na ich bloku postawił. No ale oczywiście część mieszkańców była przeciw, bo
ale
to
ja
jest,
też bym się bał.
Bo to po prostu ten... No, oczywiście producenci przynoszą wyniki badań, to się wszystko mierzy i tak dalej. A tam liderem tego wszystkiego był pan tego sprzeciwu wobec tego nadajnika, który nie odkładał komórki od głowy. Cały czas przez tą komórkę gadał i protestował, że on nie chce mieć. Wiesz, tych ludzi tam to ratowało, bo to był dość dobry przychód dla takiego budynku wielorodzinnego.
Rozumiem.
Mieli pieniądze na wyremontowanie klatek schodowych i tak dalej. A ten pan nie... W końcu podszedłem do tego pana. Mówię, widzę, że pan już trzecią godzinę tutaj nie odkłada, bo to dość długo było to zebranie. Czy pan zdaje sobie sprawę, że wpromieniował pan sobie przez ten swój aparat komórkowy tyle energii, z którą pan walczy, to jest prawie trzy razy więcej niż ta antena, którą pan chce tu zwalczyć przez miesiąc, by panu z tej
podała
wysokości. Tak, bo te anteny są wyżej. Moc tego promieniowania z wielkimi kwadratami spada logarytmicznie z odległością.
To bardzo dziękuję, panie inżynierze, za tę sentymentalną podróż. A ty lubisz jeszcze to współczesne radio, takie mocno zdigitalizowane?
No w Łodziu tak, no przecież to jest naturalny rozwój.
Mhm.
Ty jeszcze pamiętasz, prosta sprawa, montaż dziennikarski. Gadasz z ludźmi, robisz reportaż, masz 2 godziny nagrań różnych rozmów.
I w którymś muszę momencie... w czasie rzeczywistym potem te 2 godziny z mojej małej tasiemki przegrać na dużą radiową taśmę. A potem tę dużą radiową taśmę to ja montuję, kleję ją sklejką, wycinam wszystkie zawahania, potknięcia.
No to jeszcze pamiętasz, a teraz wgrywasz to do komputera, myszką sobie robisz cuda z tym dźwiękiem. A teraz, jeśli ktoś tam źle ci powiedział w dziedzinie brzmienia i tak dalej, to próbkę jego głosu zadasz sztucznej inteligencji, powiesz jej, co ten twój rozmówca powiedział i ona jego głosem te uzupełni ci to nieudane nagrania. To już jest powszechność. Powszechność. To już się stosuje.
No tak.
Wiele takich znam materiałów dziennikarskich.
No ja znam wiele osób, które mówią, boimy się tego świata, nie wiadomo, co nam przyniesie.
Nie wiem, Godziu, czy pamiętasz, mieliśmy tu kiedyś zdolnych studentów, którzy byli u nas na praktyce. Później sobie poszli i założyli firmę, która produkowała syntezatory głosu.
Iwo.
No, syntezator nazywał się Iwona.
Tak.
Nie wiem, czy pamiętasz, przypomnę ci tą przygodę naszą zawodową.
Ale chodziłem do nich, nawet nagrywałem z nimi rozmowy.
I pamiętam, że zrobiłeś kawałek reportażyku jakiś, nagranego głosem syntetycznym przez Iwony. Nich stworzonym programowaniem Iwony. Gdzieś tam od ciebie trójka to wzięła i pamiętam później oburzenie słuchaczy, którzy dali się wpuścić. Oni nie zdawali sobie sprawy na początku, dopóki im na końcu nie wyjaśniłeś, że to i gadała Iwona i uważali, że to pamiętasz, była taka dyskusja po tym reportażyku twoim była.
Czy ja kłamie, czy nie kłamie, tak?
Gdzie większość była oburzona, że jak radio mogło wprowadzić ich w taki stan, żeby oni sobie nie zdawali sprawy, że przed chwilą do nich mówił komputer syntetycznym głosem.
Wszyscy chcielibyśmy pamiętać takie
ale
radio
tak
i pracować,
tak,
i pracować w takim radio, które wywołuje efekt orwellowski, że tam wiesz, kosmici atakują, ludzie starego radia słuchają, w tym radio kosmici atakują, wszyscy zbierają się i uciekają. No
tak, słuchaj, będzie się zdarzać to wszystko w przyszłości i radio będzie istnieć, chociaż nie jest już tak wielkie i jedyne w przekazie. Będzie swoją kochaną niszą, będą sztuczne głosy, sztuczne inteligencje, różne kombinacje, ale pozostanie też prawdziwe radio, kiedy redaktor Raszkiewicz siądzie za mikrofonem,
zająknie się,
pomyli
to
się,
żadna sztuczna inteligencja,
zacznie prostować swoją pomyłkę, jeszcze
raz się
pomyli.
Bo ma gorszy dzień redaktor.
I wtedy to jest prawdziwe, normalne radio. I te emocje trzeba pielęgnować naturalną rozmową ze słuchaczem.
Na tym polega, wiesz, przygoda. Pamiętamy te momenty, gdy się pomyliliśmy, gdy wybraliśmy złą drogę, gdy spotkało nas coś dziwnego, ale z tego wybrnęliśmy.
W tej budowie relacji, ponieważ radio to niestety medium techniczne, te wszystkie graty, które tutaj cię zadziwiły, przez lata nam pomagały w tworzeniu tego fajnego kontaktu dziennikarza ze słuchaczem.
Wiesz, jak będziemy na emeryturce być może, panie Piotrze, to byśmy założyli takie mini muzeum radia, wiesz, z warsztatami dla dzieciaków. To byłby jakiś plan.
Myślisz, że dzieci będą się interesować?
Ale jasne, jeżeli zrobimy dobry
program. No fakt, że młodzież chętnie rzuca okiem na magnetofon, o, kręci się jeszcze i tak dalej.
Ale warsztaty zrobimy,
może,
wiesz?
Może.
W ciągu godziny robimy słuchowisko.
Róbmy. No przecież to są piękne,
no to jesteśmy
to
umówieni,
są piękne
tak?
Klimaty. Tak, tak.
Na emeryturkę mamy plan.
Tak. Jak widzisz, większość tych naszych solidnych, starodawnych gratów jeszcze działa. Możemy uruchomić magnetofon, możemy uciąć taśmę, skleić jeszcze.
Ale z tobą to ja się nie boję, ja w to idę, wiesz, bo ty wszystko naprawisz.
No, żeby pokazać właśnie dzieciarni,
nawet jak się zepsuje, to
że
nie ma problemu.
Tak fajnie wszystko działało.
Radio Gdańsk. Gramy dla was. 80 lat.